Dziś przychodzę do Was z dowodem na to, że rzeczywiście aniołowie nas strzegą. Pamiętacie pewnie Psalm 91, że Bóg dał nam aniołów, aby nas strzegli o każdej porze. No i dziś historia oparta na faktach, że tak rzeczywiście się wydarzyło. Bruce zobaczył dwóch aniołów i ich konkretnie opisał. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na naszym kanale. Wracam dziś do książki Cuda dzieją się dzisiaj. Prawdziwe historie, kilkadziesiąt prawdziwych historii, które wydarzyły się naprawdę. Historie ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, którzy widzieli aniołów, ale też demony, którzy widzieli niebo, którzy doświadczyli w swoim życiu cudów. Już może nie będę czytał, bo 32 historie w tej książce są zawarte. Nie będę czytał, jakie tutaj cuda są opisane. Mówiliśmy sobie już o tej książce raz. Ona jest w naszym sklepiku mocslabościsklep.pl. Dzisiaj natomiast sięgam do historii Bruce'a, który przeżył niewyobrażalną traumę. Doświadczył przebywania poza ciałem i spotkał się z aniołami, ale także wszedł w świat duchowy. Bruce wychował się w rodzinie, która miała jakieś zaplecze religijne, ale generalnie nie praktykowała swojej religii, nie uczęszczała do kościoła. 14 listopada, już wchodząc w konkret tego wydarzenia, w którym Bruce zobaczył aniołów, pracowałem przy ciężarówce do transportu drewna. Moja żona błagała mnie, żebym nie szedł do pracy, wierząc, że jesteśmy nieposłuszni Bożemu wezwaniu, abyśmy poświęcali się pełnoetatowej posłudze duchowej. Byłem sfrustrowany i sprzeciwiałem się temu, uderzając z gniewem pięścią w stół. I tak się z żoną rozstał, że się pokłócili zaledwie kilkanaście minut później. Wszystko to, czyli słowa żony, miały się potwierdzić. O co tu chodzi? No, Bruce pracował nad książką, w której miał... Jak to się stało, że w ogóle pracował nad książką o Bogu, to już na inną historię, że tak powiem, czas znaleźć byśmy musieli. Natomiast pracował nad książką o słyszeniu głosu Boga. I Pan Bóg go przez tę historię, której doświadczył bardzo mocno i wyraźnie tego nauczył. Byłem w odległym obozie drwali, kończąc naprawę ciężarówki do transportu drewna. Silnik pracował, a ja wycierałem narzędzia, kiedy inny mechanik, Leonard, poprosił mnie, abym jeszcze raz coś sprawdził. Niechętnie się zgodziłem, moja stalowa ramka do przesuwania się pod pojazdem, urządzenie, którego używamy, aby wsunąć się pod pojazd, była już zapakowana i na szczęście zdecydowałem się użyć tej z warsztatu. Leżąc na plastikowej ramce Leonarda pod ciężarówką, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że podnośnik podtrzymujący ciężarówkę był niestabilny. Nagle kątem oka dostrzegłem ruch. Odwróciłem się w samą porę, aby zobaczyć, jak podnośnik się ześlizguje. W jednej chwili oś ciężarówki, na której spoczywało od 5 do 6 ton ciężaru, uderzyła z niewyobrażalną siłą w moją klatkę piersiową. Odgłos był podobny do tego, jakby po prostu doszło do wypadku samochodowego. Straszny trzask. Ból był nie do wytrzymania i nie do opisania. Czułem się tak, jakby cała moja klatka piersiowa została spłaszczona. Z ust trysnęła mi krew, ponieważ doszło do, że tak powiem, naruszenia, zniszczenia narządów wewnętrznych. I Bruce zdał sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo poważna. Instynktownie zawołałem do Boga: o Panie, pomóż mi, Boże, pomóż mi. Na szczęście plastikowa rama podnośnika zapadła się, tworząc niewielką przestrzeń dla mojego ciała. Po lewej stronie mojego ciała była okołocalowa przestrzeń między betonem a osią. Można sobie to jakoś wyobrazić. Po prawej stronie było kilka cali przestrzeni od betonu do osi, ponieważ koło po stronie kierowcy nadal znajdowało się na miejscu. No i Leonard, jego kolega, z którym pracował, był w wielkim szoku, nie bardzo potrafiąc pomóc Bruce'owi, zadzwonił pod numer 911. I teraz, już pomijam te wszystkie szczegóły wypadku, kiedy tam leżałem, wydawało mi się, że dzieje się ze mną coś niezwykłego, zacząłem dostrzegać coś dziwnego. Czułem, jak moja dusza opuszcza moje ciało. Czułem się tak, jakbym unosił się w powietrzu zawieszony 4-5 metrów pod sufitem garażu. Z tej perspektywy widziałem wszystko wyraźnie, chaotyczną scenę poniżej. Gorączkowe ruchy Leonarda i rannego mężczyznę, no czyli siebie, połamanego i krwawiącego pod ogromną ciężarówką. Co dziwne, byłem całkowicie odłączony od mojego fizycznego ciała. Nie zdawałem sobie sprawy, że mężczyzną pod ciężarówką, którego ja obserwowałem z góry, byłem ja sam. Ogarnęło mnie mimo tego tragizmu ogromne poczucie spokoju, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. I tutaj śmierć, no śmierć może, przynajmniej ja tak śmierć kojarzę, że z lękiem, z niepewnością, z samotnością, na pewno z niepokojem. A tu się okazuje, że ta śmierć, która się wydarza, przedarza Bruce'owi, jest pełna pokoju. Pomimo traumatycznej sytuacji na dole, tam w górze nie czułem bólu ani strachu, tylko spokój. Widziałem przybywających ratowników medycznych, słyszałem rozmowy w pomieszczeniu. Mimo że widziałem chaos, nie czułem strachu ani nerwowości. Zauważyłem Leonarda klęczącego z przodu ciężarówki, płaczącego, głaszczącego dłonią włosy rannego mężczyzny. Mówił do mnie tam leżącego, że on powinien być na moim miejscu. Wszystko to obserwując Bruce z góry, miał poczucie całkowitego spokoju, czy też pokoju serca. Wtedy zauważyłem dwóch ogromnych aniołów po obu stronach mojego ciała. Wydawały się mieć jakieś 2,5 metra wzrostu. Aniołowie ci emanowali jasnym, kojącym światłem. To jasne, kojące światło to jest dokładnie tak samo opisane jak światło, które poprzedziło jeszcze przed tym, zanim Maria przyszła do dzieci fatimskich rok wcześniej, przyjście anioła do dzieci właśnie w Fatimie. Wtedy, nie wiem czy wiecie, pewnie większość wie, zanim rozpoczęły się objawienia w Fatimie w 1917 roku, wcześniej przychodzi do dzieci, do Łucji i do innych jeszcze dzieci, które ostatecznie nie zostały przez Boga wybrane do objawień fatimskich, przychodzi anioł. I Łucja opisuje, że dokładnie, czy też może inaczej, Bruce opisuje tak samo tego anioła, tę światłość, jasność, jak dzieci w Fatimie. Co się dzieje dalej? Jak wyglądają owi aniołowie? Mieli długie włosy i nosili szaty przepasane pasami. Nie widziałem skrzydeł, byli bardzo umięśnieni i skupieni. Ich ręce znajdowały się ponad moją piersią, najciężej zranioną częścią ciała. Co dziwne, ich widok w tym miejscu wydawał mi się zupełnie normalny. Byli tam milcząco obecni jako świadkowie i opiekunowie w chwili mojej największej potrzeby. Co jest ciekawe, że kiedy Bruce umarł, otrzymuje zupełnie inne postrzeganie świata. I tu nie chodzi o to, że coś innego widzi, tylko inaczej ten świat ocenia. Zobaczcie, że po pierwsze, kiedy dzieje się tragedia i on umiera i widzi swoją śmierć, oglądając z góry, to ma poczucie całkowitego spokoju. Po drugie, widzi aniołów i nie jest jakoś specjalnie zdziwiony ich obecnością. To nas, ludzi, tutaj zamkniętych w tych kryteriach ziemskich, czasowo-przestrzennych, dziwią postaci duchowe, które mielibyśmy, czy z opowiadań innych znamy, czy mielibyśmy być może sami zobaczyć. Bylibyśmy bardzo ciekawi, jak wyglądają aniołowie, a może i demony. Dla nas byłoby to dziwne, żebyśmy dostrzegli, zobaczyli anioła czy też demona. Natomiast dla Bruce'a, który znajduje się już w świecie duchowym, oglądanie aniołów jest właściwie czymś normalnym, nie jest tym w ogóle zaskoczony. Pomimo tego, że inni na miejscu zdarzenia uznali mnie za zmarłego, ponieważ przyjeżdża cała ekipa, żeby go ratować, niejaka Shannon, która przyjeżdża, kobieta dość młoda, rudowłosa i starszy mężczyzna jej towarzyszący, też dość tajemnicza postać, Shannon, nie poddała się, chociaż wszyscy uważają, że Bruce już nie ma szans wyjścia z tego i umrze. Uklękła obok mnie i zaczęła żarliwie modlić się słowami: Bruce Van Natta, wróć. I teraz ta modlitwa jest bardzo ważna, ponieważ coś się dzieje niesłychanego. Jej głos przebijał się przez chaos znajomy i potężny. Za każdym razem, gdy wymawiała moje imię, czułem, jak moja dusza jest przyciągana z powrotem do ciała. Kiedy zostałem wciągnięty z powrotem do ciała, natychmiast i boleśnie zdawałem sobie sprawę z tego, że leżę znowu pod ciężarówką. Ból był nie do wytrzymania. Nie byłem już w stanie widzieć aniołów, będąc w moim ciele. Trzykrotnie opuściłem moje ciało i zostałem przyciągnięty z powrotem przez jej modlitwy. Czyli to jest tak, ona się modli, on wraca do ciała. Na chwilę przestaje się modlić, on wychodzi z ciała i znowu widzi aniołów. Znowu Shannon się modli, on wraca do ciała, przestaje się modlić, on wychodzi z ciała i widzi aniołów. Tak trzykrotnie się to powtarza. Za drugim i trzecim razem, kiedy opuściłem moje ciało, zobaczyłem bardzo długi tunel otwierający się pod kątem około 45 stopni z jasnym światłem na końcu. Widziałem to bez żadnego powątpiewania i wiedziałem bez cienia wątpliwości, że Jezus był na drugim końcu tego tunelu. Wszedłem do tunelu i poruszałem się tak szybko, że czułem wręcz przeciążenie. Czułem, że jestem już prawie w połowie tunelu. I nagle usłyszałem, jak ktoś woła moje imię i muszę wrócić do swojego ciała. Za każdym razem stawałem przed przytłaczającym wyborem: poddać się i umrzeć lub walczyć o życie. Kiedy unosiłem się między życiem a śmiercią, słyszałem dwa wyraźne głosy. Był głośny głos, który mówił mi, żebym się poddał i umarł. Teraz wiem, że to był głos wroga. Był jednak cichy szept oferujący mi życie, pomimo bólu i trudnej drogi, która mnie czekała. Bóg mówił mi, że jeżeli chcę żyć, czeka mnie ciężka walka. Bóg wiedział, że następny rok spędzę w szpitalu. Wiedział, że będę musiał nauczyć się ponownie czytać i pisać. Nauczyć się ponownie chodzić. Wiedział, że w szpitalnej sali będzie wiele dni, podczas których będę błagał Boga, aby pozwolił mi umrzeć. W tych chwilach modlitwy Shannon stawały się coraz głośniejsze, coraz bardziej desperackie. Jesteś na granicy życia i śmierci, o co chcesz walczyć? Czy masz żonę, czy masz dzieci? Ich twarze pojawiły się w mojej głowie, jej słowa poruszały mnie głęboko i odnalazłem nową wolę życia. Od razu wiedziałem, że to Duch Święty przez nią przemawia. Myśl o pozostawieniu moich bliskich dała mi siłę, by znosić ból nie do zniesienia i całą tę wyczerpującą walkę, która mnie czekała. Za chwilę ciąg dalszy tej historii. Czego ona nas uczy już teraz na tym etapie? Ano tego, że zawsze trzeba się modlić, nawet jeżeli coś dla nas jest po ludzku niemożliwe do osiągnięcia, trzeba wciąż się modlić, nie widząc czasami skutków, trzeba się wciąż modlić, nie widząc owoców naszej modlitwy. Ta modlitwa dociera do Boga. Kiedy przestajemy się modlić, nie ma tej modlitwy i, że tak powiem, nie ma co do Boga docierać. Kiedy się modlimy, to ta modlitwa do Boga na pewno trafia i ona czyni cuda. Chociaż, mówiąc krótko, nie widzimy tego, że ta modlitwa przynosi owoce. W końcu z ogromną determinacją postanowiłem walczyć. Moja dusza powróciła do mojego ciała, a serce znów zaczęło bić. Ból był potworny, ale żyłem. Zostałem przetransportowany helikopterem do największego szpitala urazowego w tamtej okolicy. Operowano mnie przez wiele godzin. Główny chirurg powiedział mojej rodzinie, że przez całą swoją karierę nie widział nikogo z tak poważnymi obrażeniami, kto dotarłby do szpitala jeszcze jako żywy. Moja żona i nasi przyjaciele modlili się i dziękowali Bogu za każde 30 minut mojego życia, dosłownie. Pamiętam, jak pierwszy raz obudziłem się w szpitalu, trochę pominąłem tej historii, żeby tutaj nie trwało to zbyt długo, i chciałem powiedzieć mojej rodzinie, że widziałem anioły. Nadal miałem rurkę do oddychania, więc nie mogłem mówić, nie byłem w stanie zapisać ani słowa, co bardzo mnie sfrustrowało. Wydawało mi się, że minęły wieki, zanim mogłem podzielić się tą wiadomością z żoną, bratem i pielęgniarką, i wtedy wykrzyknąłem: anioły! Widziałem dwóch ogromnych aniołów. Bóg zesłał te anioły. To wszystko, o czym mogłem wówczas mówić. Dziś Bruce podróżuje po Stanach Zjednoczonych, po świecie i opowiada swoje świadectwo. Ono się tutaj nie kończy, ponieważ co się dalej dzieje? Jednym z najbardziej niesamowitych cudów, jakie dokonał Bóg było uzdrowienie moich jelit, co zostało udokumentowane w dokumentacji medycznej. Są na to dowody. W pewnym momencie zostało mi tak mało sprawnego jelita, że nie mogłem przeżyć. Jest to kilkukrotnie zapisane w mojej dokumentacji medycznej. Przez wiele miesięcy musiałem być karmiony dożylnie, a moja waga spadła o 30 kg. Moja własna ciotka nie rozpoznała mnie. Lekarze stwierdzili, że mogą utrzymywać mnie przy życiu przez kilka miesięcy. I właśnie wtedy Bóg budził pewnego mężczyznę w Nowym Jorku przez 2 poranki z rzędu, każąc lecieć mu do mnie i modlić się za mnie, ponieważ zamierzał dokonać cudu. Bóg wybiera gdzieś tam w drugiej części Stanów Zjednoczonych, w Nowym Jorku, mężczyznę i każe mu, żeby poleciał do tego szpitala i się modlił za tego człowieka, którego Bóg mu wskaże. Znalazłem się na liście modlitw tegoż człowieka. Przyleciał do mojego szpitala, położył dłoń na moim czole, pomodlił się w imię Jezusa i nakazał mojemu jelitu chudemu odrosnąć. Nie znałem tego rodzaju modlitwy. Mogę powiedzieć, że czułem, jakby prąd przepływał z jego dłoni do mojego ciała i czułem się tak, jakby w moim brzuchu rozwijał się jakiś wąż. Czyli to odrastanie jelita rzeczywiście fizycznie, organicznie działo się w ciele Bruce'a i on to czuł. I co się dzieje dalej? Wkrótce moja waga zaczęła rosnąć. Lekarze nie byli pewni, co się dzieje. Musieli dostosować moje odżywianie poza jelitowe. Ostatecznie zdecydowali się wykonać badanie i wtedy zobaczyli jakieś 3-4, uwaga, metry mojego jelita. Dokumentacja chirurgiczna i patologiczna wskazują, że pozostało mi wtedy mniej niż 100 cm jelita. Moja ostatnia duża operacja oczyszczająca pęcherzyk żółciowy oraz żebra była operacją otwartą. Kiedy ten sam chirurg, który usunął mi jelito, zobaczył te nowe 3-4 metry jelita, odwrócił się, rzucił skalpelem przez pokój i całkiem się, uwaga, załamał. Dlaczego lekarz się załamał? Był ateistą, geniuszem medycznym, który nie potrafił pogodzić się z tym, co widział. Nie potrafił pogodzić się z cudem, którego nie będzie potrafił wytłumaczyć medycznie. Kiedy później udzielał wywiadu, przyznał, że kiedy był świadkiem tego przypadku, wiedział, że w grę wchodzi siła wyższa. Lekarz niewierzący przyznaje, że to był cud i to jeszcze w wywiadzie publicznie, przecież nie musiał o tym mówić. Ale Pan Bóg zawsze ma swoje sposoby, żeby dotrzeć nie tylko do nas ze swoim uzdrowieniem, ale także przez naszą historię dotrzeć do, jak tu mówiliśmy o uzdrowieniu ciała, najpierw o ocaleniu życia, to do uzdrowienia, czy też z uzdrowieniem serca do owego lekarza, który przyznaje publicznie, że rzeczywiście przy tej operacji musiał się wydarzyć cud i zadziałała siła wyższa. Historia jest niesamowita i potwierdza to, że, uwaga, cuda dzieją się dzisiaj i miejmy baczny, że tak powiem, wgląd w nasze serca. Przypatrujmy się naszym sercom i naszej codzienności, bo to w codzienności ukryte są serca, ukryte są cuda, którymi Pan Bóg się posługuje i w naszym sercu dzieją się również cuda, które potwierdzają to, co usłyszał od Pana Jezusa święty Paweł, a mianowicie moc w słabości się doskonali. Wystarczy Tobie, Wam, nam łaski Bożej. Moc w słabości się doskonali. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.